Katedra.
Czas na zapoznanie się z jednym z najpiękniejszych, a na pewno najbardziej reprezentatywnym zabytkiem Tarnowa, słusznie oznaczonym na mapce numerem pierwszym, XIV-wieczną bazyliką katedralną słynącą w świecie z renesansowych nagrobków. Nim jednak wejdziemy do wnętrza, rozejrzyjmy się wokół. Stoimy na placu katedralnym.
Składa się on z głównej części czworobocznej, usytuowanej od południowej strony katedry oraz z wąskiego obejścia wokół kościoła. Stoimy w narożniku, który styka się z północno-zachodnią częścią rynku. Setki lat temu stały tu domy, które z czasem wyburzono. Pamiątką po nich są piwnice, których nie widać, bo mamy je pod nogami. W centralnym punkcie placu stoi teraz pomnik niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, ufundowany w roku 1884 przez biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego.
Miejscem szczególnie ulubionym przez tarnowian jest druga część placu, czyli obejście wokół katedry. Znajdował się tu najstarszy tarnowski cmentarz. Na nim grzebano zmarłych od początku istnienia miasta, czyli przynajmniej od początku XIV wieku, aż do końca wieku XVIII, kiedy to zabronili tego Austriacy. Jeśli skierujemy kroki w stronę drugiego pomnika stojącego na placu, pomnika papieża Polaka Jana Pawła II, po prawej stronie można spostrzec ośrodek duszpasterstko-katechetyczny, który w 1987 roku poświęcił Jan Paweł II. Sam pomnik zaprojektowany przez Bolesława Chromego ma 3,5 metra wysokości. Jest to odlew w brązie odsłonięty w 1981 roku, wkrótce po zamachu na życie papieża.
Kolejne budynki zwyczajowo nazywa się starymi domami za katedrą. Pierwszy z nich to plebania, czyli dawny dom wikariuszów kolegiaty, następny dom biskupów pomocniczych, dawniej siedziba prepozyta kolegiaty. Obok niego są dwie duże kamienice z wieku XVII, jedna zwana kanonią, a druga domem mansjonariuszy.
Szczególną sławą cieszy się jeden z cenniejszych zabytków architektury Tarnowa, dom mikołajowski z roku 1524. Tak przynajmniej wynika z napisów na tarczach herbowych we wnętrzu i na elewacji frontowej. Wzniesiony został przez Jana Mikołajowskiego herbu Gryf. Datę budowy i osobę fundatora stawia jednak pod znakiem zapytania o kilka lat późniejsza informacja, według której dom mikołajowski zwany był dawniej Kornuszowskim oraz herb Kościesza w portalu wejściowym, niezwiązany z rodziną Mikołajowskich. Więcej informacji poświęconych tej pięknej kamieniczce w następnej części przewodnika.
Tuż obok domu Mikołajowskiego znajduje się budynek dawnej akademioli z połowy wieku XVI i mała kamieniczka zwana scholasterią powstała także w XVI stuleciu. W scholasterii, akademioli, domu mikołajowskim i połowie domu mansjonariuszy mieści się tarnowskie muzeum diecezjalne, któremu poświęcono oddzielną część przewodnika.
Czas teraz na informacje poświęcone katedrze. W roku 2005 proboszczem parafii katedralnej jest ksiądz Stanisław Salaterski. O historii tego kościoła wie prawie wszystko.
Katedra była wielokrotnie przebudowywana. W swoim pierwotnym, gotyckim, XIV-wiecznym kształcie była zapewne budowlą bezwieżową, jednonawową. Pierwotna bryła kościoła była obudowywana kaplicami od końca XIV wieku do XIX wieku. Potężna wieża od zachodu została dobudowana do nawy głównej zapewne w końcu XV wieku. Obecnie jej wysokość wynosi 72 metry. Ile wynosiła pierwotna, nie wiadomo. Dzisiejszy neogotycki wygląd katedra otrzymała po gruntownej renowacji i częściowej przebudowie w końcu XIX wieku. Świątynia słynie z renesansowych nagrobków przedstawicieli rodu tarnowskich oraz manierystycznego rodu ostrogskich, które słusznie uchodzą za jedne z najwybitniejszych dzieł sztuki w Polsce. Ich autorami są mistrzowie Bartłomiej Berecci, Jan Maria Padovano i Jan Pfister.
Wejdźmy zatem do środka. Jak świątynia wyglądała na początku?
Pierwotny kościół parafialny był mały. Obejmował obecną nawę główną, najprawdopodobniej bez prezbiterium oraz dobudówki. Od południa kaplice Świętego Krzyża i kruchtę, od zachodu kruchtę w wejściu głównym, a od strony północnej zakrystię i kruchtę przy wejściu bocznym.
A w jakich okolicznościach powstawały kaplice?
Na przykład w roku 1415 powstała od południa kaplica rozesłania apostołów, która była wzniesiona jako wotum za zwycięstwo polskiego oręża w jednej z największych bitew tamtego czasu, bitwą pod Grunwaldem. A pod koniec XV wieku katedra była niszczona przez pożary. Przy okazji odbudowy wzniesiono przy wejściu głównym wieżę i kolejne kaplice. Wszystkie te rozbudowy miały charakter gotycki, zgodnie z duchem epoki. Dwa następne stulecia dodały do tego nowe elementy w stylu baroku. Był to kapitularz, czyli obecne przejście do zakrystii, wzniesione na początku XVII wieku, oraz kaplica pod wezwaniem świętych relikwii, nakryta kopułą z latarnią, a zbudowana już w wieku XVIII. Kolejne rozbudowy prowadzono łącznie z remontami przez cały wiek XIX. Prace te wykonywano w trzech etapach. Na początek połączono szeregi kaplic, tworząc w ten sposób dwie nawy boczne. Dzięki temu kościół otrzymał kształt trójnawowej bazyliki, jaki podziwiamy obecnie.
Obecnie katedra tarnowska nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Obdarzył ją tą godnością papież Paweł VI listem apostolskim Cum Beatissima w roku 1972. Jest to wyróżnienie honorowe przyznawane niektórym świątyniom ze względu na ich wyjątkowe znaczenie dla kultu bożego i dla chrześcijańskiej kultury artystycznej.
Po obejściu katedry stańmy przed południowym przedsionkiem. Teraz za plecami mamy pomnik niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Nad wejściem natomiast widnieje herb papieski i napis Bazylika Mniejsza. Przedsionek pochodzi z wieku XVI. Do wnętrza prowadzą drzwi brązowe o tematyce maryjnej. Sklepienie przedsionka jest późnogotyckie. Witraż w oknie przedstawia pokłon trzech króli. Został wykonany w wiedeńskiej pracowni Geilinga w końcu XIX wieku. Obok niego umieszczono epitafia oraz marmurową, barokową kropielnicę z XVII wieku. W wejściu do nawy mieści się znakomite dzieło sztuki, południowy portal katedry. To gotycko-renesansowe dzieło o bogatej rzeźbie. Portal powstał na początku XVI wieku, a wzorowany był na współczesnym wtedy drzeworycie Albrechta Dürera. Zwiedzanie nawy południowej, teraz powinna znajdować się po prawej stronie, należy ograniczyć do jej końcowej części. Odbywa się tu bowiem wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, ustanowiona od roku 1987.
Nawa powstała z połączenia kilku dawnych pomieszczeń. Idąc od zachodu, są to kaplica Rozesłania Apostołów, kruchta, kaplica Świętego Krzyża, kaplica Matki Boskiej Szkapleżnej i kaplica Świętego Benedykta. W nawie tej mieszczą się dwa ołtarze. Główny, kamienny, neorenesansowy z około roku 1900, zdobi płaskorzeźba Chrystusa według fresku Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy pomniki grobowe. Na ścianie zachodniej oglądamy pomnik Barbary Stęczyńskich-Tarnowskiej, pierwszej żony hetmana Jana Tarnowskiego. To arcydzieło renesansowej rzeźby nagrobnej w skali europejskiej.
Zatrzymajmy się zatem tutaj na dłużej. Stanowi on bowiem przykład nagrobka wiszącego, wzorowanego na motywach frontonu świątyni greckiej. Cechuje go niezwykła szlachetność propozycji i subtelność linii architektonicznych. Pomnik wykonano z piaskowca z użyciem czerwonego marmuru. Autorstwo przypisuje się przybyłemu do Krakowa kilka lat wcześniej z Padwy włoskiemu rzeźbiarzowi Janowi Maria Il Mosca, zwanemu u nas Padovano, zatrudnionemu przy wykonywaniu rzeźb we wnętrzu kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
Szczególne zainteresowanie historyków sztuki budzi postać zmarłej Barbary. Określa się ją jako najpiękniejszą renesansową rzeźbę figuralną w Polsce, a nawet jedną z najpiękniejszych figur kobiecych w rzeźbie okresu odrodzenia w Europie. Jej autorstwo jest przypisywane głównemu twórcy kaplicy Zygmuntowskiej, Bartłomiejowi Brecciemu. Pozostałe dwa pomniki to nagrobki księdza Marcina Łyczko 1578 i księcia Eustachego Sanguszki 1903.
Od wieku XVII aż do początku XX na ścianach kościoła umieszczano liczne epitafia. Najpiękniejsze są epitafium mieszczan tarnowskich Stanisława i Katarzyny Ziębów z 1678 roku, Kazimierza i Anny Kulwińskich z 1678 oraz Aleksandra Wilierskiego z 1598. W dawnej kruchcie mamy trzy interesujące epitafia. Dwa umieszczone razem fundował w XVII wieku prepozyt kolegiaty. Znajdujący się naprzeciwko epitafium księdza Jana Fukiera z XVIII wieku jest właściwie małym pomnikiem.
Pod wieżą, która jak wspominaliśmy pochodzi z czasu odbudowy kościoła po pożarze w końcu XV wieku, znajduje się kruchta. Jej wnętrze kryje najstarsze w tym kościele epitafium poświęcone nieznanemu bliżej rzeźbiarzowi krakowskiemu Wojciechowi, zmarłemu bardzo młodo w wieku 26 lat w roku 1575.
Teraz skupmy uwagę na nawie głównej. Obejmuje ona całą przestrzeń pierwotnego kościoła. Nakrywa ją sklepienie sieciowe, krzyżowo-żebrowe. Obecny chór muzyczny, neogotycki, jest znacznie późniejszy. Pochodzi z końca XIX wieku. Ołtarze boczne, neobarokowe, pochodzą z połowy XIX stulecia. Pod chórem, po obydwu stronach głównego wejścia, mieszczą się dawne kanonickie stalle, czyli ławki. Powstały w końcu wieku XV, a wśród 10 zachowanych na terenie Małopolski tego rodzaju zabytków gotyckiej snycerki wyróżniają się oryginalną dekoracją i dużymi rozmiarami. Pulpity obydwóch stal nie zachowały się. Inne zabytki rzeźby drewnianej w tej części kościoła to przejęta z Muzeum Diecezji diecezjalnego grupa ukrzyżowania umieszczona na tęczy. Nawę główną zdobią nadto dwa dzieła upamiętniające zmarłych. Jedno to epitafium księdza Marcina Leśnika z końca XIX wieku i monumentalny pomnik arcybiskupa Leona Wałęgi 1933.
Ozdobą prezbiterium i całej świątyni są cztery pomniki grobowe, wybitne dzieła sztuki o wielkim znaczeniu dla dziejów kultury artystycznej polskiego renesansu i manieryzmu. Jako pierwszy proponujemy obejrzeć pomnik Barbary z Rożnowa. Jest on wykonany z piaskowca, ale technika obróbki tego materiału zdradza raczej snycerza niż kamieniarza. Zdobią to dzieło dwa herby zmarłej po ojcu i po matce, Sulima i Starykoń. Powstał około roku 1520 i znajduje się obecnie obok pomnika Ostrogskich. Jest bardzo rzadkim i cennym świadectwem przyswajania sobie u nas stylu renesansu przez polskich artystów.
Mianem pomnika Tarnowskich określa się monumentalny, przyścienny pomnik z drugiej połowy XVI wieku, upamiętniający hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Jana Krzysztofa. Jan Tarnowski, przyjaciel i mecenas pierwszego wielkiego polskiego poety Jana Kochanowskiego, który po śmierci hetmana poświęcił mu elegię, dedykowaną zresztą właśnie Janowi Krzysztofowi. Posłuchajmy teraz, co na temat pomnika ma do powiedzenia tarnowski historyk i znawca architektury dr Andrzej Krupiński.
Wysoki na blisko 14 metrów i na 6,5 metra szeroki, uchodzi on za największy pomnik renesansowy w Europie. Twórcą jego był Jan Maria Padovano, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy włoskich działających w Polsce w XVI wieku, który wykonał go z białego piaskowca pińczowskiego i czerwonego marmuru węgierskiego w latach 1561-1570. Pomyślany i zrealizowany początkowo jako pomnik samego tylko hetmana, po śmierci jego syna w roku 1567 przekształcony został w piętrowy na wzór pomnika królewskiego w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Z tą jednak różnicą, że jest on strukturą architektoniczną o klasycyzującej formie, dwukrotnie przewyższającą tamto. Ale i w nim obaj zmarli przedstawieni zostali jako leżący rycerze w zbrojach maksymilianowskich, leżący w charakterystycznych pozach sansowinowskich na marmurowych sarkofagach, pogrążeni jak gdyby we śnie. Prostą oprawę architektoniczną nisz, w których ich umieszczono, uzupełniają rzeźbione postaci alegorii sławy i sprawiedliwości. Alabastrowe płaskorzeźby ilustrujące zwycięstwa hetmana, herby rodowe oraz tablice z łacińskimi inskrypcjami, a wieńczy go umieszczony na szczycie pomnika pomnik Chrystusa Zwycięzcy. Na belce tympanonu zaś widnieje łaciński napis odnoszący się do autora pomnika Joannes Marie Padovino Opus, czyli dzieło Jana Marii Padowczyka. Monumentowi Tarnowskich towarzyszy związany z nim znacznie mniejszy od niego pomnik zmarłej w 1571 roku Zofii Tarnowskiej, córki hetmana, siostry Jana Krzysztofa, a żony księcia Konstantego Ostrogskiego, będący moim zdaniem dziełem rzeźbiarza Hieronima Cavaneziego.
Czas zwiedzić ostatnią z naw tarnowskiej katedry. W jej skład weszły trzy pomieszczenia dawnej kolegiaty. Idąc od zachodu są to kaplica świętej Anny, kruchta z wejściem bocznym, dalej dawny skarbiec, względnie zakrystia, zaś od roku 1712 na piętrze kaplica świętych relikwii. Dziś jedynie różnorodność sklepień przypomina o niejednolitym charakterze architektury tej przestrzeni. W nawie północnej mieszczą się dwa godne uwagi pomniki nagrobne, mianowicie renesansowy, zwany pomnikiem trzech Janów Tarnowskich, oraz manierystyczny księdza Kaspra Branickiego.
Mamy też w tej nawie kilka epitafiów. Na uwagę zasługują dwa renesansowe. Melchiora Ćwiklińskiego z początku XVII wieku, radnego miasta Tarnowa, oraz księdza Jana Mężyka, o kilkanaście lat późniejszy, prałata kolegiaty. Jeśli chodzi o przedsionek północny, to został on zbudowany pod koniec XIX wieku jako ochrona dla nawy bocznej i zabytkowego portalu w wejściu do dawnej kruchty.
Katedra zasługuje na spędzenie w niej wielu godzin, a nie minut. Tym bardziej, że pod posadzką bazyliki znajdują się krypty grobowe. Jest ich 7. Do zwiedzania w listopadzie każdego roku udostępnia się tylko dwie. Jedna z nich to krypta Ostrogskich z dojściem od nawy południowej, a druga mieści się w nawie północnej pod dawną kaplicą świętej Anny. Znajdują się w niej dwa duże kamienne sarkofagi, ale katedra to także skarbiec.
O wielkiej zamożności skarbca dawnej kolegiaty tarnowskiej wiemy nieomal wyłącznie wyłącznie z zachowanych inwentarzy, gdyż poniósł on ogromne straty w okresie rozbiorów. Dotyczy to szczególnie dzieł złotnictwa, licznych kielichów złotych i srebrnych, monstrancji, krzyży, relikwiarzy, różnego rodzaju wotów oraz korali, a także kosztownych szat liturgicznych. Wszystko to rząd austriacki skonfiskował w roku 1785, wystawiając jedynie kwit z datą 1 lipca tegoż roku. Obecne zasoby skarbca Bazyliki Katedralnej mają związek z okolicznościami powstania diecezji, co nastąpiło 3 lata później.
Dziękujemy za wspólne zwiedzanie i zachęcamy do skorzystania z książkowej wersji przewodnika, która dostępna jest w Tarnowskim Regionalnym Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki oraz w miejscowych księgarniach. W kolejnym odcinku następny etap wędrówki, przylegający do katedry Dom Mikołajowski, oznaczony na mapie numerem 4.